mogę być słuchany przez osoby niewierzące? Ważne pytanie. Oczywiście tak. Co więcej, zachęcam osoby niewierzące, żeby słuchały tego, nie zniechęcały się jakąś tam powierzchownością. Czasem ludzie są alergicznie nastawieni na cokolwiek związane z Bogiem, z Kościołem, z księdzem, z wiarą. Ja sam pamiętam z dzieciństwa takiego, naścielatek miałem i w pracowni historii sztuki kiedyś przyszli rodzice córeczki, która tam chodziła, byłem w 7 klasie chyba podstawówki, że zrobili awanturę karczewną instruktorce, która prowadziła te zajęcia, że to jest w świeckim państwie zajęcia z historii sztuki, a tu się mówi o kościołach. Tak? No, jak można mówić o historii sztuki, nie mówiąc o kościołach, to nie wiem, ale w każdym razie to jest alergiczne nastawienie. Dzisiaj wielu ludzi jest alergicznie nastawionych. Ja myślę, że wśród tych, którzy świadomie, chętnie, sami z własnej woli się włączyli w tą, nazwijmy to audycję, czy to spotkanie, nie ma takich osób, z tego możemy sobie dalsze wywody podarować. Natomiast jest ważne, żeby osoby niewierzące słyszały prawdę wynikającą z tego, jak zostaliśmy stworzeni przez Boga. Bo, tak jak mówiła Edyta Stein, Benedykta od Krzyża, każdy, kto uczciwie szuka prawdy, znajdzie Boga. Każdy, kto uczciwie szuka prawdy, znajdzie Boga. I to się potwierdza. W praktyce, no, Jan Paweł II wspominał o takich badaniach, gdzie wybrano prawie 400 największych naukowców XX wieku, a więc ci, którzy dochodzili prawdy jakoś. I wśród tych prawie 400 było 15, którzy się określili jako niewierzący, i kilkunastu, którzy się określili jako agnostycy. W tym sensie agnostycy wychodzili z takiej pozycji, skoro nie można udowodnić, że Boga nie ma, że Bóg jest. Ja nie mówię, że On jest, czy że Go nie ma, ale w związku z tym, że nie mam możliwości dowiedzenia, że On jest, to ja w Niego nie wierzę. Tak? Oczywiście tym ludziom z taką postawą to by warto zadedykować słynny już zakład Paskala, który mówi, jeżeli, bo są dwie możliwości, albo Bóg jest, albo Boga nie ma. Tak? Jeżeli Boga nie ma, to wierząc w Niego i wypełniając Jego przykazania, nic nie tracisz. Ale jeżeli Bóg jest i Go odrzucisz, nie wierzysz w Niego, nie wierzysz, nie przestrzegasz Jego przykazań, nie korzystasz z Jego łask, które masz za darmo, to tracisz wszystko. I na ziemi, i wieczność. A więc tak na zdrowy chłopski rozum rozsądnie byłoby wierzyć. Prawda? Oczywiście nie byłoby słowa wiara, gdy można było udowodnić istnienie Boga. W każdym razie bardzo wielu wielkich naukowców po prostu wierzyli w Boga. Kiedyś powiedziałem, że Einstein wierzył w Boga, spotkało się to z krytyką. Jakiś pan napisał życzliwy mi, na przykład, panie Jacku, lubię pana słuchać, pan fajne rzeczy mówi, ale niech pan się nie wystawia na strzał. Pan powiedział, że Einstein wierzył w Boga, a przecież sprawdziłem w Wikipedii i tam tego nie ma. Przecież Wikipedię ktoś redaguje, ktoś tam umieszcza lub nie umieszcza informacji. Akurat z całą pewnością Einstein wręcz oburzał się, gdy komuniści próbowali jego wykorzystać, jego autorytet do tego, że Boga nie ma. Bo nigdy nie był niewierzący, nigdy w żaden sposób nie przychylałem się do jakichś idei komunistycznych. Prawda? To on osobiście to zanegował, że zawsze był osobą wierzącą i nigdy nie utożsamiał się z żadnymi ideami komunizmu, wyraźnie go zanegował. Ale oczywiście prawda jest prawdą, a ludzie funkcjonują tak, jak chcą, żeby funkcjonować. Ale wróćmy do rozważań tych naszych zadanych podstawowych. A więc, czy coś, powiedzmy sobie od razu, jest problemem kluczowym w życiu. Wspomnijmy, tu ksiądz Dominik wspominał o czystości, też o grzechach nieczystości, a nie wspomniał też o Faustynie Kowalskiej, która mówiła, że najbardziej i najwięcej ludzi i najokrutniej cierpią za grzechy nieczystości. Jej odwiedziny w piekle takim stwierdzeniem zaowocowały, prawda? Ale czystość jest tematem trudnym nie dlatego, że jest trudnym pojęciowo, że trudno zrozumieć, o co chodzi w czystości. To nie jest problem. Problem jest we wprowadzeniu czystości we własne życie. Jest czystość trudna, ponieważ my jesteśmy słabi, mamy skłonności do nieczystości, mamy emocje, które nami szarpią, targają, mamy czasem niestety nałogi, które nam uniemożliwiają bycie w sposób prawdziwy, czyli czysty. Bo czystość jest jest prawdą o człowieku, czyli jest obiektywnie jakiś i to jakiś to właśnie bycie tym, kim jest, bycie czystym. Tutaj ja się nie uchylam przed mówieniem rzeczy trudnych. To powołuje się tutaj na fantastycznego kapłana, który miałem osobiście zaszczyt poznać. To był ojciec Badeni, zmarł, miał 98 lat. Hrabia Badeni, zawsze jak mówił, to właściwie nie mówił, tylko przemawiał z takiej z ogromnej postury, wypowiadał pewne twierdzenia. I on powiedział takie zdanie, które mi bardzo utkwiło w pamięci. Trzeba ludziom mówić rzeczy trudne, bo inaczej nigdy się nie rozwiną. Ten sam ojciec Badeni, że pozwolę sobie na małą dygresję, jak już leżał na łożu śmierci, odwiedzali go współbracia, zakonni, dominikanie, no i któryś tak siedział smutny przy jego łóżku, nic nie mówił i ojciec już umierając mówi, bracie, czy tam ojcze, taki smutny jesteś, czy mogę ci w jakiś sposób pomóc, tak? Wielkość tego człowieka. Że on naprawdę, no, chciałoby się poopadać o ojcu Badeni, miałby sporo rzeczy do powiedzenia, ale wracamy do tematu. A więc czystość jest tematem trudnym, ale trzeba, powtarzam jego słowa, mówić ludziom rzeczy trudne, bo inaczej nigdy się nie rozwiną. My musimy mierzyć się z trudnymi problemami, i nie po to, żeby się przyglądać, o to jestem idealny, ale żeby, po to, żeby wiedzieć, do czego zmierzać. Mamy całe życie zmierzać, wzrastać. I dlatego trzeba tak ostre obrazy rysować, żebyśmy wiedzieli, do czego zmierzać. Jeżeli byśmy chcieli tak banalnie prosty, powiedziałbym, inżynierski sposób zdefiniować czystość to jest bycie sobą. Bycie sobą w najbardziej prawdziwy sposób, najdokładniejszy sposób być sobą, czyli no właśnie, tutaj się pojawia pytanie, co znaczy być sobą, to za chwilkę. A więc bycie sobą, czyli życie zgodnie z własną naturą. Czyli dla wierzących bycie tym, kim Pan Bóg nas stworzył. To jest z jednej strony najwspanialsze życie, z drugiej strony jest to życie święte. Jeżeli będziemy tym, kim Pan Bóg chciał nas mieć, to będziemy święci. I jednocześnie będziemy ekstremalnie szczęśliwi już tu na ziemi, i jednocześnie w sposób płynny, spokojnie, tak jak Jan Paweł II, przejdziemy do świętości i wieczności. Pamiętam, jak umierał, myślę, że większość pamięta słuchających. I wszyscy czuliśmy to samo, że on tak z butami poszedł do nieba. Tak jak stał tutaj na ziemi święty, tak poszedł tam do nieba. Zresztą lud Rzymu w swojej genialnej intuicji natychmiast wypisał na transparentach Santo Subito, tak święty natychmiast. I rzeczywiście Kościół to w krótkim czasie potwierdził. Bycie sobą, czyli życie w zgodzie z własną naturą, czyli bycie tym, kim Pan Bóg nas stworzył, czyli bycie ekstremalnie szczęśliwym, to wszystko są tożsamości. Czystość bycia sobą jest właśnie pewną definicją szczęścia człowieka. Natomiast zauważmy, w takiej potocznej mowie, czysta woda, wartość, czyste powietrze, wartość, czyste złoto, wartość. I nikt tego nie kwestionuje. Czysty biznes, o jeszcze jaka wartość. Czysta dziewczyna, pojawiają się uśmieszki. Jakaś nienowoczesna, jakaś pruderyjna, jakaś czysty chłopak, mężczyzna, to w ogóle jakieś dziwactwo, tak? Zobaczmy, określenie prawiczek na mężczyznę, który nie współżył, zawiera taką nutę ironii, nutę jakiejś prawie że pogardy. A przecież to powinno być to, że mężczyzna, który nie jest żonaty, żyje czy coś, nie podejmuje spółki, ale to nie tylko o to chodzi, powinno być powodem dumy. A może dla wielu jest powodem pewnej, no właśnie, jakiegoś no, wstydu, że on taki dziwny, nie dzisiejszy jest. Tak? Ja do dziś pamiętam rozmowę z kobietą 28 lat. Rozmawiała o swoich problemach. I nie zapomnę jej wzroku z takim prawie przerażeniem. Spojrzała mi w oczy, panie Jacku, tylko niech pan nikomu nie powie, że ja jestem jeszcze dziewicą. Przestraszcie. Tak? Kobieta, bo boi się otoczenia, boi się presji tych wszystkich no, wynaturzonych, zwyrodniałych kobiet, które żądają tam zabaw seksualnych, żądają, uważają, że to jest normalne i tak dalej, żądają prawo do zabijania własnych dzieci. Ona otoczona takimi kobietami, ona wstydzi się dziewicą. Inny przykład też prawdziwie jest, to akurat w szkole tam zawodówka, potem technikum, to były kobiety, tam typowo damski kierunek, więc same dziewczyny, same kobiety, już tam po 20 lat miały, bo tam ten proces nauczania nie u wszystkich był płynny. Była jedna dziewczyna w tej klasie maturalnej, która jeszcze nie współżyła, że wśród dziewczyn to wszystko wiadomo, kto co, jak, z kim. I ona była ciągle atakowana przez pozostałe. I na którejś przerwie po raz kolejny zaatakowana z niedwuznacznymi propozycjami, że może by ci załatwić, żeby się pozbyła swojego problemu. Tak. Oczywiście ona była dla niej wyrzutem. I dla niej była problemem. I ona powiedziała, taka jak wy, mogę stać się w każdej chwili. Ale taka jak ja, żadna z was już nigdy nie będzie. I skończyły się docinki. Ona trafiła w sedno. Tak? Ale dzisiaj ludzie wstydzą się czystości. Ludzie czują się tak kłopotani, gdy muszą powiedzieć, że żyją w czystości. Tak presja sił nieczystości jest ogromna i tak bardzo. A dodajmy, że kobiety są bardziej podatne na presję od nas, na tą presję zewnętrzną. Więc kobiety są jeszcze w gorszej sytuacji niż my. My jesteśmy atakowani bodźcami, żeby zniszczyć naszą czystość. Natomiast kobiety są przytłaczane otoczeniem, które coraz powszechniej wyśmiewa się z czystości. Ale wracamy do tematu. I żeby dalej podprowadzić te moje rozważania, w których jednak chciałbym dość dużo rzeczy przekazać, bo przepraszam, jestem nauczycielem, przez 40 lat uczyłem studentów i jak ja coś mam możliwość mówienia, to chcę jak najwięcej jakichś informacji przekazać, jakiejś wiedzy, która sama w sobie nie ma mocy uzdrowienia, ale która jest podstawą do refleksji, podstawą do pewnych decyzji, pewnych postanowień, podejmowania pewnych czynów. Prawda? Do tego zachęcam, bo tak naprawdę podjęte czyny mogą zmienić nas samych, nasze relacje z innymi, nasze otoczenie. Dobre chęci są, wiadomo, to jest wybrukowane dobrymi chęciami. Natomiast czyny mogą nas zmieniać. Jeżeli chcę cokolwiek w swoim życiu zmienić, muszę podjąć czyn. Jeżeli chcę cokolwiek zmienić w relacji z drugą osobą, muszę podjąć jakiś czyn mądry, tą relację będzie zmieniał. To jest myśl Karola Wojtyły z trudnego dzieła Osoba i czyn, który mówi, że czyny przychodzą na sprawcę, czyny zewnętrzne się uwewnętrzniają. Jeżeli jesteś skąpcem, daj każdemu żebrakowi napotkanemu 10 zł. Akurat nie jestem zwolennikiem dawania pieniędzy żebrakom, ale jak dasz, to najpierw będzie ból żołądka, potem migotanie przeciągowe, a potem się jakoś tym oswoisz i wyleczysz się ze skąpstwa. Rozdając pieniądze, czyli wpłacając na cele charytatywne. Czynem można tylko zlikwidować taką postawę skąpca, która nie jest rzadka, gdzie akurat najbardziej skąpi są najbogatsi ludzie, ale to jest osobny troszeczkę temat. I nie pójdziemy dalej z naszymi rozważaniami, jeżeli nie odpowiem sobie na zasadnicze pytanie, na które każdy żyjący powinien sobie odpowiedzieć. Mało tego, każdy powinien podjąć decyzję i pójść za nią. O jakie pytanie mi chodzi? Czy jesteś stworzeniem, czy stwórcą? Oczywiście stwierdzenie, że jestem stworzeniem, wymaga pokory, ale ono otwiera drogę do prawdziwego życia. Jeżeli ja uznam, że jestem kreatorem, że jestem stwórcą, w zasadzie dopóki tak mniemam, dopóty jestem skazany na zagubienie w życiu. Tak więc jesteśmy stworzeniami. Stworzył nas ktoś od nas lepszy, mądrzejszy, który nas bardziej kocha niż my sami siebie jesteśmy w stanie kochać i który nam wytycza drogę do szczęścia. On nas stworzył jakimiś. Jesteśmy obiektywnie jacyś. Akurat my mężczyźni jesteśmy obiektywnie mężczyznami i to jest niezmienialne. Ja mogę się przebrać za kobietę, przecharakteryzować na kobietę, ale w każdej komórce ciała mam zapisane XY chromosomy, że jestem mężczyzną. Jeżeli mam być szczęśliwy, to mam być czysto sobą, czyli mężczyzną. I to oczywiście nie tylko to określa moje bycie sobą, ale czyli człowiekiem, czyli mężczyzną, czyli w końcu Jackiem Kulikowskim, prawda? Mam być takim, jakim on chciał mnie mieć. Mam to całe życie rozpoznawać. I teraz w tej postawie, że jestem stworzeniem, zawiera się założenie, że ktoś mnie stworzył jakiegoś i ja mam to rozpoznać, mam rozpoznać, kim jestem. Co więcej, do czego jestem przeznaczony, do czego jestem powołany. I teraz, do czego jestem na pewno powołany? Na pewno jestem powołany do własnego wzrostu. Tak, to jest zadanie każdego człowieka. Jesteśmy stworzeni tak, że rodzimy się całkowicie zależnie od woli rodziców. Położą na brzuszku, leżymy na brzuszku, położą na pleckach, leżymy na pleckach. I mamy poprzez życie zdobywać coraz większe panowanie nad swoim postępowaniem. W jaki sposób? Rozumem rozpoznawać, co jest dobre i wolą wypełniać to, co jest dobre. Jeżeli rozpoznam coś jako złe, wolą nie wchodzić w to zło, nawet jak ono jest bardzo, bardzo atrakcyjne. Prawda? I każdy czyn stanięcia po stronie dobra i każdy czyn odrzucenia kuszącego zła, to stanięcie po stronie dobra, zwłaszcza ten czyn stawania po stronie dobra trudnego, bolesnego, kosztownego, w ostateczności nawet opowiedzenie się za wartościami, za cenę życia. Tak, no, giną ludzie za Chrystusa. Gdyby odwołali w ostatniej chwili wiarę w Chrystusa, mogliby ocalić się. Nie robią tego, giną. Prawda? Ja nie mówię, że mamy głowy podnóżkać. Ja tylko stwierdzam pewien fakt. Człowiek całym swoim życiem ma wzrastać do dojrzałości, która mierzy się czym? Że mam dostatecznie dużo rozumu, czyli wiem, co jest dobre, jaki jestem, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie niedobre. Ale to jest prosto, tak? Bo wystarczy, że jestem człowiekiem wierzącym, katolikiem, znam 10 przykazań i mam tam mniej więcej, nawet dość dokładnie wytyczone, co jest dla mnie dobre, co jest niedobre. Bo przykazania opisują moją naturę. Nie jako człowieka stworzył Bóg i On dał mi przepis na moje funkcjonowanie w postaci 10 przykazań. Im bliżej będę tego przepisu, tym będę czystszy, w tym sensie ogólnym, i tym będę automatycznie szczęśliwszy. I tak jak powiedziałem, pierwsze zadanie w czystym bycia sobą to jest zadanie wzrostu człowieka. Mam wzrastać do coraz pełniejszego panowania rozumem i wolą nad swoim życiem. Żebym zawsze wiedząc co dobre, mógł pójść za dobrym, żeby wiedząc co złe, nie ulegać złu, przeciwstawiać się mu. A? Ostatecznie, jak powiedziałem, nawet za cenę życia. I to jest, jeżeli za system wartości przyjmę 10 przykazań, system wartości bożych, to pełna dojrzałość, czyli pełne panowanie, wybór dobra, odrzucenie zła, jest jednocześnie świętość. Czyli pierwsze zadanie człowieka jest zmierzanie do świętości. Rzecz jasna trzeba tutaj dopowiedzieć, że mamy naturę, to też jest wiedza o człowieku, mamy naturę skażoną grzechem pierworodnym, a więc natura nasza nie jest doskonała. W związku z tym za pomocą niedoskonałej natury nie mogę dojść do doskonałości świętości. I brzmi w uszach mi w tej chwili zdanie, łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. I odwoływanie się do tej łaski z wielką mądrością, korzystanie z łask sakramentalnych z wielką mądrością. Ci, którzy rezygnują z łask, rezygnują automatycznie z pełnego sukcesu w walce o swoją świętość. Bo własnymi siłami do pełnego panowania nad sobą, pełnego posiadania siebie nie dojdą. A więc ja jako ja jestem wezwany do stałego wzrostu, aż do świętości. Ale ja jestem troszkę innego, to nie całe wezwanie mnie, to już jest wszystko, że ja będę troszczył się o samodoskonalenie się, tak? Nie. Ta świętość jest po coś. Ona sama w sobie nie jest jeszcze celem życia. Ona jest bardzo ważnym życiem, ale nie jest. Celem życia jest relacja. Relacja do Boga, relacja do człowieka. Najwyższą relacją jest relacja miłości. Jesteśmy stworzeni do miłości. I to możecie nie wierzyć Pulikowskiemu, że jesteście stworzeni do miłości. No to uwierzcie świętemu Janowi. Nie wiem, czy wiecie, jak na starość święty Jan mówił, jak go prosili ostatni żyjących apostołów, jedyny, który nie zginął śmiercią męczeńską, jedyny, który nie zdradził Chrystusa, umiłowany uczeń Chrystusa, no warto mu wierzyć. Tak? Jak go pytali na starość, żeby coś powiedział, to mówił, synaczkowie moi, miłujcie się. Synaczkowie moi, miłujcie się, powtarzał. Starość ma do siebie, mądra starość, bo nie każda starość jest mądra, że koncentrujemy się na rzeczach najważniejszych. Rzeczy nieistotne, odseparowujemy. To, że gorzej słyszymy, nie szkodzi. To, że mniej ostro widzimy, nie szkodzi, bo mamy się skoncentrować na tym, co najważniejsze. Święty Jan powiedział, miłość. Synaczkowie, miłujcie się. To jest droga do szczęścia. To jest droga do wezwania człowieka. Święty Paweł był ostry w swoich sumowaniach. Pamiętamy, jak powiedział, choćbym mówił językami świata, choćbym, miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał. Zauważmy, ogromna rzesza ludzi w świecie żyje jak cymbały, bez miłości, jeszcze się tym chełpią. No, a czym jest indywidualizm? Propozycją samorealizacji i bycia szczęśliwym w pojedynkę. Bez relacji. ani do Boga, ani do ludzi. Prawda? Używanie ludzi. Nie. To nie jest droga do szczęścia. To jest nieprawda o człowieku, że człowiek może być szczęśliwy bez relacji. Jedynym źródłem szczęścia człowieka. Oczywiście możemy zdobywać przyjemności w ciele, przez przyjemne bodźce możemy mieć zadowolenie ze spełniania swoich planów, godziwych i niegodziwych, ze wszystkim jesteśmy zadowoleni. Tylko że spełnianie planów godziwych nas przybliża do szczęścia, a spełnianie planów niegodziwych daje zadowolenie, ale oddala od szczęścia. Ale szczęście daje tak naprawdę tylko miłość. Oczywiście dróg miłości jest wiele. Każdy człowiek jest wezwany do miłości, do Boga. To jest też bardzo ważny element natury człowieczej, że w człowieka jest wpisana, to wszystko jest czystość człowieka, wpisana tęsknota do relacji z Bogiem. Jak to, skąd to wiem? No, prześledźmy historię ludzkości. Wszędzie, gdzie znajdowano ślady człowieka, znajdowano ślady jego religijności. Wszędzie na całej kuli ziemskiej, na odległej wysepce, na Pacyfiku i na zakręgiem polarnym. Jeżeli tam ludzie, to wszędzie wzdychali do szczęścia. Czy nie zastanawiali się kiedyś nad tym, dlaczego? SMS-ami się skrzyknęli, mailami, tam na Facebooku ogłosili, żeby wzdychać. Bzdura. To jest w środku człowieka, to jest kawałkiem człowieka. Tęsknota do relacji ze Stwórcą jest kawałkiem człowieka. A jeżeli tak, to bycie czystym człowiekiem, to jest bycie człowiekiem wierzącym. Jeżeli moją tęsknotą, kawałkiem bycia mną jest tęsknota do relacji z Bogiem, jeżeli ja tego nie zrealizuję, nie będę w pełni szczęśliwy, bo nie będę w pełni sobą. Ptasiak w klatce może sobie myśleć, że jest szczęśliwy po ptasiemu, ale być szczęśliwy nie może, bo siedzenie w klatce nie jest jego naturą. Jeżeli w naturze człowieka jest wpisana religijność, to człowiek niereligijny nie jest w pełni sobą i nie może być w pełni szczęśliwy. Nic na to nie poradzę. Nic na to nie poradzę. Tak po prostu jest. I to nie jest pobożne życzenie, tylko stwierdzenie pewnych faktów. Bo faktem jest, że wszyscy ludzie w historii ludzkości, gdziekolwiek ich tam odkrywano jakieś ślady, zdychali do istoty wyższej, co dla mnie jest dowodem na to, że to jest fragment bycia sobą, kawałek bycia sobą. A więc, jakbyśmy jeszcze popatrzyli po innych wielkich i mądrych, Jan Wianney mówił, dwie rzeczy warto tylko w życiu robić. Modlić się i miłować. Ja to przerobiłem, miłować Boga i ludzi. Tak, bo tylko to daje szczęście. Oczywiście my musimy robić inne rzeczy, musimy pracować, zarabiać na życie, my musimy utrzymywać rodzinę, musimy walczyć z nieprzyjaciółmi, musimy różne rzeczy robić w życiu, ale one nie dają szczęścia, dają zadowolenie, dają satysfakcję, dają przyjemności rozliczne, ale nie dają szczęścia, bo dać nie mogą, ponieważ szczęście może dać tylko miłość. Czyli my powinniśmy pracę zawodową wypełnić uczciwie. Po to, żeby zapewnić być rodzinie, ale szczęścia szukać w rodzinie. Ilu mężczyzn szuka szczęścia w pracy zawodowej? Ilu mężczyzn szuka szczęścia w hobby, w jakimś tam zdobywaniu 8 tysięcy zimy? Tam szczęścia nie ma. Prawda? Stojący na najwyższym podium mistrz świata, zawodnik powie, że jestem szczęśliwy, ale on tak mówi, nie bardzo wiedząc, co mówi. On jest bardzo, bardzo, bardzo zadowolony, bo mu się udał bardzo, bardzo, bardzo trudny plan. Jednemu na świecie mu się udać i jemu się udał. Więc ma prawo być zadowolony, usatysfakcjonowany. Ale to nie ma nic wspólnego ze szczęściem, bo szczęście jest zarezerwowane dla sfery duchowej. A więc bez miłości nie ma po prostu szczęścia. Jeśli byśmy spojrzeli na Jana Pawła II, on przytaczał bardzo często takie zdanie, to nie jest jego zdanie, to jest Gaudium et Spes, Sobór Watykański II, przytaczał takie zdanie, człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. Czyli człowiek nie może być sobą, nie może siebie odnaleźć, nie może być szczęśliwy na innej drodze, jak droga miłości. Czyli zauważmy, do czystości bycia człowiekiem należy miłowanie. Człowiek, który nie miłuje, który się zasklepia w swoim egoizmie, który nic nie robi bezinteresownie, nie jest czystym człowiekiem i nie może być szczęśliwy, bo nie jest sobą. Idźmy dalej, jeszcze jeden tutaj godny wspomnienia, Stefan Karnow Wyszyński. No już miał być błogosławiony, ale jeszcze wstrzymano się z samą uroczystością. Ja tam żałuję, bo jakby był, to już by był, prawda? A pewnie święci nie potrzebują jakichś bardzo, bardzo wielkich uroczystości nadawania czy ogłaszania przez Kościół faktu, że jest święty, czy jest błogosławiony. Ale Stefan Karnow Wyszyński powiedział takie zdanie, bardzo piękne, bardzo do mnie dociera. Ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. To jest dla nas mężczyzn bardzo fajna podpowiedź. Monitoruj swój czas, ten czas wolny, bo musisz spać, musisz odpoczywać, musisz pracować, w porządku, ale jeszcze coś tam zostaje. Na co ten czas poświęcasz? Czy go poświęcasz na miłość, na relacje, jeśli jesteś mężem, na relacje w kolejności, najpierw na żonę, potem na dzieci, potem na rodzice, rodziców i teściów i potem na innych ludzi. I również jakiś czas wydziel Bogu, nie wiem ile, 1%, to jest 14 minut 24 sekundy. Może warto odżałować 1% życia i poświęcić Bogu, skoro relacja z Bogiem jest kawałkiem szczęścia człowieka. Już nie mówię o tym, że to jest jedyna relacja miłości całkowicie bezpieczna, bo tamta strona nigdy nie nawala, tak? Relacje ludzkie zawsze, jedna i druga strona, bardziej lub mniej, oby coraz mniej nawalają. Natomiast Bóg nie nawala w tej relacji. Jeżeli zainwestujesz w Boga, dostaniesz na pewno więcej niż zainwestowałeś, prawda? Więc nie ma żadnego ryzyka. A jeżeli spytasz, skąd wziąłeś ten czas 15 minut, to ja mówię, przynajmniej 15 minut wcześniej. Organizm tego nie zauważy. Jest to możliwe. Dobra. A więc mamy sprawę taką, że czystość bycia człowiekiem to wymaga rozpoznania, kim jestem. Ale to przy założeniu, że jestem stworzeniem, że uznaję w swojej pokorze, że jestem stworzeniem. I dla mnie, i moim zdaniem, jest to jedyna droga do szczęścia człowieka. Wejście w rolę stworzenia, odkrywanie, kim jestem i do czego jestem powołany, wchodzenie najpierw na ścieżkę własnego wzrostu, by nadawać się do miłości, bo zauważ, jeżeli miłość to jest bezinteresowny dar siebie samego. Jak ktoś siebie nie posiada, sobą nie włada, to się nie nadaje do miłości, nie może siebie dać. Człowiek opętany, nie wiem, pornografią, samogwałtem, seksualizmem, może bardzo szczerze ślubować, naprawdę szczerze, miłość, wierność i uczciwość, tylko że on nie jest do tego zdolny. Bo nie panuje, nie może dać wierności, nie może dać miłości, bo sobą nie włada, bo nie jest swoim właścicielem. Pierwszy lepszy obrazek, filmik czy jakaś osoba powoduje, że on no, traci kontrolę nad sobą. Także ta świętość wynikająca z posiadania siebie, bycia, czynienia dobra, czynienia zła, zdolności do czynienia dobra, czynienia zła, rozpoznawania najpierw dobra, zła, a potem czynienia dobra, zła, dobra, a nie zła, to jest podstawą w ogóle miłości, a więc podstawą szczęścia człowieka. Bardzo wielu ludzi tego nie rozumie. Bardzo wielu ludzi niedojrzałych, znałogowanych, marzy o pięknej miłości i zmienia kolejne obiekty, bo ma pecha i nie może trafić. Problem siedzi w nim. On się nie nadaje do miłości. On musi podrosnąć, prawda? On musi zawalczyć o posiadanie siebie. I kochani, jeżeli byśmy wreszcie tą drugą możliwą odpowiedź, że nie jestem, są ludzie, którzy wiedzą, że nie są stworzenia, że są kreatorami. Ich los jest w ich lękach. Oni mogą wszystko, mogą zdecydować, kim są, nawet wbrew oczywistej biologii, wbrew oczywistej fizyce, tak? I tutaj mamy także ideologię gender, która pozwala ogłosić mężczyźnie, że jest kobietą, prawda? I przerabiać się tam, udawać kobiety. Ja sobie nie kpię z ludzi, którzy mają zaburzenia seksualne, zaburzenia osobowości, prawda? Tożsamości płciowej. Nie. To są często bardzo biedne osoby, często bez żadnej własnej winy są pogubione. Im się należy terapia. Ale krzywdą dla nich jest łudzenie ich, że to, co im się w danej chwili wydaje mężczyźnie, że chciałby być kobietą, że jak go się przerobi na kobietę, czy się zewnętrznie przebierze za kobietę, zmieni metrykę, to on będzie szczęśliwy. Nie będzie szczęśliwy. To jest niedźwiedzia przysługa. Ludzi, którzy mają zaburzenia orientacji psychoseksualnej, trzeba wzywać do terapii, trzeba dawać im tą terapię. W krajach zachodnich terapia jest zabroniona. Nie wolno leczyć osób, które leczy, nie wolno mówić w ogóle o leczeniu, bo nie wolno mówić o chorobie, bo jest zaburzenie orientacji psychoseksualnej. Tak? To jest z powodów ideologicznych uznano, że to nie jest choroba i tak trwamy w tym wszystkim. Prawdziwą pomocą, prawdziwą miłością dla tych ludzi to jest terapia, to jest powrót do własnej obiektywnej płci. Uznanie, że jestem i konkretnie jakiś. Prawda? Jeżeli ja uznam siebie za kreatora, to w zasadzie tracę wszystkie punkty odniesienia. Ja mogę być wszystkim. Ja do niczego nie jestem zobowiązany. Ja sam ustanawiam prawa i teraz zobaczmy się, w jakiej dziedzinie. Ja sobie nie daję rady, na przykład z czystością. Teraz zmieniam prawa. Czystość jest nierealna, nieczystość jest normą u człowieka. Prawda? Jakbyście nawet poszukali wśród bardzo znanych osób. Przecież do czego doszedł w końcówce swojego życia Luther, który bardzo nieczysto żył, prawda? Zniósł celibat, tam wziął jakąś siostrę zakonną, wyciągnął z zakonu, uczynił z nią żonę. Potem, jak ona nie była w danej chwili zdolna do współżycia, to kazał sobie podawać służącą, no przepraszam, mówię o faktach historycznych, prawda, opisane, między innymi w filmie Brauna są opisane pod tytułem Luther właśnie te historie. I co on zmienia zasady, bo nie był w stanie do tych zasad, które odwiecznie były i są rozpoznawalne z prawa naturalnego, się dostosować. W końcu oskarżył Boga, że to jest jego wina, że takim go stworzył, prawda, no też tak można. Także ludzie, którzy czynią siebie kreatorami, przystają na miejscu Boga, dryfują po linii wszelkich mód, gubią się, nie ma żadnych wytycznych, nie ma odniesień, nie ma rzeczy moralnych, niemoralnych, wszystko sam stanowię. To jest kompletny galimatias i są ogromnie nieszczęśliwi ludzie. To są ludzie, którym należy naprawdę bardzo, bardzo współżyć. I generalnie najczęściej jest właśnie tak, że ludzie, którzy nie dają sobie rady z własną seksualnością, chodzą w tej chwili w tą czystość seksualną, bo tak się najczęściej kojarzy, ustanawiają nowe prawa, żądają nowych praw, tylko nadają nowe normy, głoszą, między innymi, że rozwiązują się z normą i to by było, powiedzmy, jakąś tam nieszkodliwą fanaberią, gdyby ktoś się tak głosił, tak jak ktoś się głosi, że nie ma grawitacji, no to niech sobie głosi. Gorzej, jak zaczyna wychodzić przez okno, prawda? A jeszcze innym każe wychodzić przez okno z czwartego piętra, bo nie ma grawitacji. No to już się robi niebezpieczne wariactwo. I tak samo stało się z ideologią gender. Ona narzuca ludziom jakieś nowe pseudonormy, chore, wynikające właśnie z tego, że nie dawali sobie ludzie rady z własną seksualnością, nie dawali sobie rady z czystością, wobec tego stworzyli nowe normy i te normy narzucają. Narzucają w szkole przez ordynarną, już dzisiaj obowiązkową, zauważmy, edukację seksualną. Gdzie są kraje, w którym odbiera się rodzicom dzieci za to, że protestują przeciwko takiej edukacji, to i w Niemczech, i w Norwegii, prawda, są specjalne instytucje, które dostają pieniądze za zabranie dzieci. I to są jakieś zupełnie chore układy. Ale to będzie wszędzie tam, gdzie człowiek siebie czyni naczelnym prawodawcą, kiedy człowiek sam może stanowić prawa, również stanowić to, kim jest. Nie chcę się dalej wgłębiać w te rozważania, bo to mogliśmy opisać całą masę tragedii w tym świecie, ale generalnie człowiek, który uzna, że jest kreatorem, tak naprawdę dryfuje ku własnej zagładzie, na fali mód, na fali na bazie odczuć własnych, pobudzeń, również tych podkorowych, z którymi się nie daje radę, stacza się w kierunku. Jeszcze mówi, że to jest właściwy kierunek, no bo on sam uznaje, co jest dobre, co jest złe. Także ta myśl, że nie jestem stworzeniem, jest śmiertelnie niebezpieczna dla każdego. Rzesze ludzi nie uznają faktu, że są stworzeni przez Boga i w efekcie no, niszczą swoje życie. Zostawmy tam te tereny, bo rzeczywiście myślę, że szkoda czasu. Wróćmy do rozważań o czystości. Przy tym pojęcie czystości dla mnie jest pojęcie przeszłym, ono obejmuje całego człowieka. Tak jak powiedziałem, człowiek czysty to jest taki, który żyje w zgodzie z własną naturą, czyli jest tym, kim Pan Bóg go chciał mieć. To tak mówię do wierzących, ale w zasadzie do wszystkich to można by powiedzieć. Oczywiście do bycia człowiekiem należy to, że mamy określoną płeć. Tak? Jesteśmy istotami dwupłciowymi, są kobiety i mężczyźni, jesteśmy heteroseksualni. To jest jedyna norma u człowieka. To jest jedyny układ, jedynie para heteroseksualna może, nawet z biologicznego punktu, przedłużyć gatunek, czyli jest zgodna z całą pewnością z naturą. Inne kombinacje są sprzeczne z naturą, żeby nie powiedzieć, że są wynaturzone. No bo jak ktoś odchodzi od natury, to się tym samym wynaturza. Jan Paweł II mówił w swoich katechezach środowych, proszę zauważyć, 5 lat poświęcił katechezy środowe, pierwsze 5 lat pontyfikatu na mówienie o mężczyznach i niewiastach, stworzył ich. On już przeczuwał, jaki będzie atak na płeć, jaki atak na podziału świata na mężczyzn i kobiety. I tłukł tam do głów całą swoją teologię ciała, wykładał. Jak mówił, 2 sposoby bycia ciałem. Bycie ciałem na sposób męski, bycie ciałem na sposób kobiecy. No? On nam mówił o bycie na sposób męski, czyli o ojcowaniu, bycie ciałem na sposób kobiety, czyli o matkowaniu, o geniuszu kobiecości. Mówił, były przepiękne, przepiękne katechezy środowe, warto do nich zaglądać, ale one bazowały na tym, że jesteśmy podzieleni na dwie płci, na mężczyzn i na kobiety. Dzisiejszy świat dostaje histerii, gdy słyszy męskość i kobiecość, prawda? Już nie tylko się neguje w ogóle płeć, ale neguje się role związane w nią. Te role są oczywiste, inne role do spełnienia ma mężczyzna, inna kobieta. Pan Bóg mówiąc do człowieka, rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną, to zdanie rozmnażajcie się jest w miarę czytelne chyba dla wszystkich i na pewno do tego potrzeba mężczyzny i kobiety, ale powiedziane czyńcie sobie ziemię poddaną do mężczyzny i do kobiety to są dwa różne zadania. Myślę, przede wszystkim brać odpowiedzialność za losy świata. Za obróbkę materii, za podporządkowanie świata materii, by służył życiu, więc on ma budować dom, on ma zdobywać pożywienie, on ma bronić przed najeźdźcą, ma potem predyspozycję, ma testosteron, hormon siły, który go predysponuje do wykonywania ciężkich prac. Tak? A w kobiecie jest geniusz inny, geniusz uzdolnienia do miłości, którego do uzdolnienia mężczyzna pierwotnie nie ma. Więc czynicie sobie ziemię poddaną do mężczyzny, bądź odpowiedzialny za losy rodziny, którą założysz. Czynicie sobie ziemię poddaną, powiedziane do kobiety, znaczy buduj relację miłości. Ucz chłopa, który jest mało komaty w tej dziedzinie. Ucz chłopa relacji miłości. Najpierw z sobą, a potem z dziećmi. Bo wtedy i tylko wtedy będzie szczęśliwy, gdy zbuduje piękne relacje miłości. A to wielu mężczyzn ucieka od relacji i próbuje być szczęśliwym przez różne kariery. Nie. Tam będzie zadowolony, tam będzie usatysfakcjonowany, ale nie będzie szczęśliwy. Tak więc seksualność w sensie ogólnym jest przebogata i jest ogromne bogactwo relacji damsko-męskich, wcale nie sprowadzone do łóżka, jakby chciał dzisiejszy świat. Mężczyzna, który popisuje się, nie wiem, swoją siłą, sprawnością przed mężczyznami, zupełnie to innego przeżywa, niż gdy popisuje się również przed kobietami i one podziwiają jego sprawność, jego męskość, jego nawet fizyczną sprawność, intelektualną mądrość. Podziw w oczach kobiety dla mężczyzny jest niezwykle potrzebny. Tak samo jak kobieta potrzebuje podziwu dla swojej kobiecości. Mężczyzna potrzebuje podziwu dla męskości, kobieta dla kobiecości. I to są różne podziwy. To podziw dla męskości to jest podziw dla siły, sprawności, odpowiedzialności, mądrości. Dodajmy powiedz, akceptowalności seksualnej. Natomiast podziw dla kobiecości jest podziw dla piękna, dla dobra, które tworzy, które stanowi, które wokół siebie rozsiewa. Prawda? I niedobrze jest, jak mężczyzna mówi kobiecie komplement żonie, że jesteś duża i silna, żona mężowi, że ma śliczne włoski, prawda? Mijamy się ze zrozumieniem natury męskości i kobiecości. A więc człowiek jest w dwojga, w naturze podwójnej, męskiej i kobiecej. I to jest element czystości patrzenia na człowieka. I relacje między mężczyzną i kobietą mogą być przebogate, mogą dawać przyjemność, mogą dawać radość, mogą dawać satysfakcję, zadowolenie. Mężczyzna, który na przykład pomoże jakiejś pogubionej kobiecie. No, zagubiła się w życiu, tam straciła pracę, mieszkanie, on tam, będąc w jakichś tam układach, pomógł jej stanąć na nogi. Nie było tam żadnych elementów seksualnych, w sensie stricte, tam nie poszedł do łóżka, ani ona z nim z wdzięczności. On ma ogromne poczucie, nawet szczęścia, i to jest uzasadnione, bo on działał z miłości, czystej miłości. Zrobił coś dla dobra drugiego i to jest kawałkiem szczęścia w jego życiu. A z nagrodą jest ten zachwyt w oczach kobiety, że on taki mądry, taką trudną sprawą sobie poradził, prawda? My siebie potrzebujemy nawzajem. Zresztą tak naprawdę Adam w raju nie był mężczyzną, dopóki nie pojawiła się kobieta. Był istotą ukształtowaną. Pewne części ciała, oko, nos, uszy były wiadomo po co, do widzenia, wąchania, słuchania. Natomiast to, co miał między nogami, było nie wiadomo po co, był jakiś wybrykiem natury. Dopiero jak się pojawiła kobieta, to narządy rozrodcze nabrały sensu. Mężczyzna wobec kobiety stał się mężczyzną, tak jak kobieta wobec mężczyzny staje się kobietą, potencjalną matką, potencjalnym ojcem. Prawda? No nie wolno tego negować. Dzisiaj świat próbuje sobie tutaj zrobić kompletny bałagan. Ale dojdźmy do tej czystości w sensie stricte, w sensie wąskim. A więc to w większości się kojarzy, czystość z tym wymiarem seksualnym. Więc, czyli nazwijmy to tak, uruchomienie reakcji ciała w obrębie narządów rozrodczych. Prozorowałeś mówię rozrodczych, świat pan nie krzyczy, grozi mi palcem, mówmy seksualnych, mówmy rozrodczych. Te narządy mają przeznaczenie do rozrodu, to jest ich biologiczna funkcja. To nie są narządy do zabaw seksualnych, jakby chciał dzisiejszy zdemoralizowany, wynaturzony świat. A więc i czystość to jest uruchomienie reakcji narządów rozrodczych, świadome, bo może się pojawić nieświadome uruchomienie, to wtedy nie mówimy o nieczystości, ale nieczyste jest uruchomienie reakcji tych narządów w celu innym niż współżycie. A więc dla zabawy bez zjednoczenia narządów rozrodczych. Każde takie działanie, jakiekolwiek to będzie w pojedynkę, masturbacja. Ja używam słowa samogłot, też za to jestem ciągle ganiony, że nie mówmy samogłot, mówmy masturbacja. Masturbacja, ja w języku polskim niewiele mówi, samogłot mówi. Jest to gwałt na sobie samym i dokładnie oddaje naturę tego działania. Oczywiście już słyszę protesty wszystkich, którzy uważają samogwałt za coś dobrego, normalnego i pozytywnego jeszcze do tego. Ja widziałem wiele osób uzależnionych od samogwałtu. Próbowałem pomagać, niektórym się udało, niektórym wyjść, niektórym nie. I wiem, jaka to jest potworna obciążenie wolności człowieka, czyli nie radzę sobie z własnym ciałem i muszę sam siebie pobudzać, bo tak jestem, niedoskonale panuję nad sobą, ale to jest troszeczkę jeszcze dodatkowo odrębny jakby temat. A więc ta płciowość w nas, ta seksualność jest w sensie stricte, ona się nam objawia napięciem w narządach. I to już jest moment, w którym my sobie przypominamy, że mamy narządy rozrodcze, tak? Jesteśmy gdzieś, rozmawiamy o czymś, ale czujemy, że mamy narządy. Czyli coś zadziałało, jakieś bodźce zadziałały i narządy gotują się do pracy. Ta pełna gotowość do pracy to jest podniecenie. Mężczyzna objawia się wzwodem. Czyli to jest gotowość do współżycia. Natomiast ostatecznie ten ciąg, napięcie, podniecenie kończy się działaniem. I jedyne czyste działanie seksualne, zamierzone, to jest zjednoczenie narządów mężczyzny i kobiety i złożenie płynu nasiennego w drogach rodnych kobiety. Do tego powinno prowadzić zawsze ten sam napięcie, podniecenie. Wywoływanie napięcia, podniecenia w innym celu nosi znamiona masturbacji. Bo chodzi o wywołanie przyjemności. Prawda? Jest nieczyste. Czyste jest. Oczywiście nie jest warunkiem koniecznym jakby jest to, że zjednoczenie narządów rozrodczych następuje po tej, w tym ciągu reakcji, napięcie, podniecenie, działanie i wydys nasienia do dróg rodnych kobiety. Jest to warunek konieczny do czystego działania seksualnego, ale niedostateczny. Przecież może łatwo sobie wyobrazić, czy gwałciciel gwałcił ofiarę i składa nasienie w jej pochwie, tak? Oczywiście nie jest to działanie czyste, ale w wymiarze fizycznym do czystości potrzeba tego, żeby pobudzenie kończyło się zjednoczeniem narządów. Nieczyste jest jakiekolwiek pobudzanie swojego ciała, kiedy wiem, że na pewno nie nastąpi zjednoczenie narządów i wytrys nasienia do dróg rodnych żony. Prawda? Ale tak jak powiedziałem, nie jest to, jest to warunek konieczny, ale niedostateczny do tego, by działanie było czyste. Tak? A więc na pewno potrzebna do czystego działania seksualnego potrzebna jest więź osób. To nie może być działania, przepraszam, przechodnia z prostytutką. No? To jest działanie nieczyste zawsze. To ma być w parze, która jest powiązana głęboką więzią psychiczną i więzią duchową. A więc więź osób dla wierzących małżeństwo po prostu jest warunkiem czystego działania seksualnego. Ale to jeszcze nie wystarczy. To działanie ma swój sens, ma swój skutek. Wszyscy wiemy, że tak się ludzie rozmnażają. Do czystego działania seksualnego należy gotowość na przyjęcie skutku tego działania, czyli gotowość na przyjęcie dziecka. To jest warunek czystego działania seksualnego. A więc zjednoczenie narządów, najpierw doprowadzenie do napięcia, podniecenia, zjednoczenie narządów, wytrysnienie do otwartych dróg rodnych, nieokaleczonych, niezniszczonych i gotowość w parze, która jest zjednoczona węzłem miłości całożyciowym, to nie chodzi o to, żeby na chwilę, i parze, która gotowa jest przyjąć dziecko, jeżeli się poczuje. Niekoniecznie musi to dziecko planować, ale jest gotowa na przyjęcie dziecka, które się pocznie. To jest czyste działanie seksualne. I teraz czyste działanie seksualne ma ogromną moc. Ono ma moc powodujące wzrost osób tak działających, a więc i męża, i żony, i wzrost ich więzi. A teraz nie ma automatu, że jakakolwiek para zjednoczy narządy i przeżyje przyjemność seksualną, wzrośnie ich więź. Przeciwnie. Jeżeli nie będzie pierwotnie, jeżeli miło, więź miłość nie będzie wyprzedzała tego zjednoczenia, to wręcz będą niszczone więzi. Życie seksualne poza małżeństwem zawsze niszczy więzi. To jest nowy, osobny temat. Zawsze jest nieczyste i zawsze niszczy więzi. Prawda? Każde działanie seksualne poza działaniem małżeńskim, kończącym się zjednoczeniem narządów, jest działaniem nieczystym. No, to brzmi dosyć dramatycznie, ale tak po prostu jest. My możemy od tego uciekać, zwłaszcza kto ucieka. Ktoś, kto z tym sobie nie daje rady. I kto powinien być stróżem czystości w działaniach seksualnych? Oczywiście mężczyzna. W ogóle mężczyzna jest odpowiedzialny za to, co się dzieje między nim a kobietą. Proszę popatrzeć na scenę z raju. Ewy jeszcze nie było, kiedy Pan Bóg wytłumaczył Adamowi, co wolno, czego nie wolno. On miał pilnować. Ewa zerwała jabłko, tam skusiła Adama, to całe historie znane. I Pan Bóg wiedział, kto to zrobił. Przychodzi i pyta Adama, gdzie jesteś. Nie pyta Ewo, co, gdzie jesteś, kobieto, co narobiłaś, tylko Adamie, gdzie jesteś. Adam był w krzakach, uciekł. Jak wychynął z tych krzaków, zrobił coś, co mężczyźni robią do dzisiaj. To jest sprzeczne z jego naturą. Panie Boże, to ona. Zamiast wziąć na klatę, jakby powiedział młody człowiek, on zwala winę na kobietę. Niewiasta, którą postawiłeś się przy mnie. A więc ona jest winna, ta niewiasta. I ty, Panie Boże, że ją postawiłeś przy mnie. Ja jestem niewinny. To jest najdramatyczniejsza ucieczka od odpowiedzialności mężczyzna. Jest bardzo łatwa, dlatego że my dobrze władamy rozumem, łatwo tworzymy ciągi logiczne i na przykład w relacji z żoną zawsze potrafimy udowodnić żonie, że ona jest wszystkiemu winna. Nie ma takiej tak podłości, do której mężczyzna by nie potrafił dorobić świętej drogi. Ale należy się tego bać. Warto sobie zadać pytanie, czy chciałbym, żeby moją córeczkę mąż potraktował tak, jak ja dzisiaj potraktowałem żonę. Można by się to nieraz przerazić swoim własnym postępowaniem. A więc jeszcze do powiedzmy jedną rzecz. Mężczyzna jest stróżem czystości zarówno przed małżeństwem, jak i małżeńskiej. Mężczyzna powinien pilnować. Ma potem mu odpowiednie władze, ale może robić tylko mężczyzna czysty, który panuje nad sobą samym, prawda? Tu myślę, że ważne jest to powiedzenie, bo ludzie często o to pytają, czy to jest czystość przedmałżeńska, czy to jest czystość małżeńska. Trzeba to nazwać po imieniu. Do czystości przedmałżeńskiej należy w ogóle, o jak pięknie mówił ksiądz Dominik, przetworzyć pożądanie na czułość bezinteresowną. Bezinteresowną, czyli niezbudzającą reakcję seksualną. To jest właściwe dla czasu narzeczeństwa. Czułość oczywiście, ona jest trudna dla mężczyzny. Ale świadomie nie powinien wchodzić na ścieżkę pobudzenia. Tak, namiętne pocałunki, jak to ojciec Badeni kiedyś powiedział, jak pytała go młodzież o pocałunek, pocałunek rozumiem, ale czy to musi być pompa, sąd od początku? Czy ten pocałunek ma być gestem, który coś oznacza? Czy on ma wyssać z tej drugiej osoby swoje własne pobudzenie, przyjemność dla siebie samego, prawda? Otóż działanie, które powoduje pobudzenie seksualne przed małżeństwem, zawsze jest nieczystością. Zawsze. A że materia jest ciężka, więc mówimy o grzechach ciężkich. Ja spotykałem się z sytuacjami kompletnego niezrozumienia. Na przykład takimi, para narzeczonych, która twierdziła, że żyje w czystości, kiedy oni masturbowali się w parze, podniecali się, osiągając pełną reakcję, jak we współżyciu, oczywiście imitacja współżycia, ale nie zjednoczyli narządów. A więc nie współżyli, czyli żyli w czystości. Nie, to nie ma znaku równości między niespółżyciem a czystością. Oczywiście samo niespółżycie jest wielkim osiągnięciem, ale to jeszcze nie jest szczyt, na który człowieka stać, do którego powinien dążyć. Tak, znam również przypadek dziewczyny, studentki, rodzice, bardzo wysoka pozycja społeczna, prawda, i ona była dumna z tego, że jest dziewicą, ona żyje w czystości, zabawiała się z chłopakami w łóżku, przepraszam, relacjonuje, udostępniając odbyt do użytku, tak? Ona była czysta, bo miała błonę dziewiczą. No i kompletne nieporozumienie. No? A więc do czystości przedmałżeńskiej należy nieuruchamianie świadome jakiegokolwiek pobudzenia seksualnego. W jakichkolwiek okolicznościach. To jest bardzo trudny wymóg, a z drugiej strony bardzo, bardzo budujący. Pary, które dochodzą w czystości do ślubu, nigdy się nie rozwodzą, nigdy się nie zdradzają, bo są ludzie, którzy nie tylko, że weszli już dojrzali znajomość, ale oni fakt, że chcieli żyć w czystości, ale oni przećwiczyli swoją czystość, również przećwiczyli swoją późniejszą wierność. Także ja nie spotkałem przez 40 lat pary, która doszła w czystości do ślubu, w takiej prawdziwej czystości i potem zadali się albo doszło do rozwodu. Nie spotkałem takiego przypadku i myślę, że nie spotkam. Natomiast czystość małżeńska też często pytania o to, co, na czym polega czystość małżeńska. No małżeństwo to już chyba wszystko wolno. Nie. Czystość małżeńska też wyznacza, tą czystość wyznacza natura współżycia małżeńskiego. I do natury, tak jak powiedziałem, należy to, że następuje zjednoczenie narządu. I teraz rzeczywiście małżonkowie mogą w najróżniejszy sposób powodować napięcie i podniecenie seksualne. I byle nie było tam zmuszania do czegoś, co dla drugiego jest nieestetyczne, niemiłe, niefajne, nieakceptowalne z jakiegokolwiek powodu, jeżeli nie ma wymuszania, bo wymuszanie jest wbrew miłości, to w zasadzie jak oni tam doprowadzają swoje ciała do gotowości, do współczucia, to jest ich prywatna sprawa, nikomu nic do tego. Nie ma ani słowa w nauce Kościoła na ten temat, jak to mają zrobić. Natomiast wykładnią normalności jest zjednoczenie narządów. Zjednoczenie narządów i złożenie nasienia w niczym nieokaleczonych, nieodgrudzonych gumą, otwartych na przyjęcie tego nasienia drogach ochronnych żon. To jest dokładnie czystości. Zauważmy, że czy współżycie małżeńskie jest normalnym elementem wyrażania miłości w małżeństwie. Wobec tego odmawianie współżycia bez powodu jest nieczystością małżeńską. Ale panowie, powiedziałem bez powodu, że ona ma prawo, a nawet powinna nie zgodzić się na współżycie, jeżeli mąż jest pijany. Ile znam sytuacji, gdzie mąż po pijanemu ciągnie żonę do łóżka? Że ona ma prawo nie zgodzić się na współżycie 5 minut po awanturze. Ją wyzwał od najgorszych. Żona, która nie jest szanowana w wymiarze psychicznym, która jest nieszanowana w wymiarze duchowym. Ilu mężów naigrywa się na przykład z religijności żony. Ona w tamtym związku miałaby prawo, poprzez on niszczy ich jedność, miałaby prawo odmówić współżycia. To oczywiście to są bardzo subtelne sprawy. Nie namawiam do odmawiania współżycia przez żony, przeciwnie, namawiam do zgadzania się, jeżeli to tylko jest możliwe. Natomiast to nie jest tak, drodzy panowie, jak my czasem sobie wyrywamy z kontekstu, ciało żony należy do męża, tak? Dalej ciało męża do żony. Ale to, że żony będzie poddane mężowi, tak, ale w Chrystusie. Pomyśle łajdackim męża, grzesznym męża, żona nie ma prawa być posłuszna. Nie tylko, że nie powinna, to nie ma prawa być posłuszna. Ma być poddana w Chrystusie. Jeżeli on realizuje zamysł Pana Boga względem ich małżeństwa, to ona ma być mu poddana. Ale to nie to, że ona ma spełniać jego zachcianki, bo tak to mężczyźni tłumaczą. Tak więc. I współżycie czyste małżeństwo jest współżycie naturalne i prawidłowe. Naturalne to oczywiście jest mężczyzna i kobieta, no bo to taka jest natura współżycia. W niczym naruszone są procesy biologiczne, następuje zjednoczenie narządów, to jest naturalne. Oczywiście nie chodzi, że nam tylko żadne środki poronne, żadne aborcja w planie i tak dalej. A prawidłowe, czyli takie, jak Pan Bóg to wymyślił. Można na prawidłowo patrzeć różnie, że to fizycznie prawidłowe, no to jest złożenie nasienia, ale psychicznie i duchowo prawidłowe to jest wtedy, kiedy oni mają jedność między sobą, że współżycie jest wyrazem ich jedności, to jest czyste współżycie, a nie współżycie ma być elementem pojednania na przykład. Wielu mężczyzn takie ma pomysły, tak? Na urągał żonie, tak, no to teraz sobie wybaczmy, pójdźmy do łóżka. Nie, to pojednanie powinno być wcześniej, tak? Współżycie ma być znakiem tego, co nas łączy, a nie ma być jakimś takim automatem, który ma budować naszą jedność. To tak nie działa. Miłość jest wcześniejsza od jedności. Można powiedzieć, że współżycie prawidłowe to jest współżycie, które wypełnia wszystkie przynależne współżyciu funkcje. Te funkcje określił w 1967-1968 roku Jan Paweł II, to było słowo sympozjum seksologów na ten temat, na współżycie, między innymi w materiale tego sympozjum jest artykuł wymieniający 4 funkcje współżycia. Pierwsza podmiotowa to jest współżycie jako takie, no, to co się tam dzieje we współżyciu, to się ma dziać. Ale dalej, funkcja znaczeniowa. Współżycie ma być znakiem tego, co ich łączy. Czego znakiem jest współżycie przychodzenia z prostytutką? Czego znakiem jest współżycie gwałciciela z ofiarą? Czego znakiem jest współżycie narzeczonego z narzeczoną, prawda? A czego znakiem powinno być współżycie męża i żony? Znakiem dojrzałej miłości i gotowości przyjęcia dziecka, jeżeli się pocznie, tak? Następna funkcja współżycia poza podmiotową, znaczeniową jest funkcja więziotwórcza, tak? Współżycie ma ogromną moc na wpływania na więzi, ale to nie jest tak, że ono automatycznie buduje więzi. Współżycie w złych warunkach niszczy więzi, a współżycie w dobrych warunkach buduje więzi. I budować więzi współżycie może tylko w małżeństwie, gdzie są spełnione wszystkie potrzebne warunki. W szczególności kobiecie, żeby nie miała się czego bać. No to można przepytać kobiety, czego one się boją. Boją się niemal wszystkiego i my mężczyźni mamy obowiązek zlikwidować wszystkie lęki. A już straszenie rozwodem, jak się nie zgodzi na współżycie, to jest w ogóle koszmarne, bo to jest zmuszanie do współżycia w lęku, które zawsze będzie oddalać ich od siebie. Współżycie w lęku w lęku kobiety zawsze oddala współżyjącą parę od siebie. I dlatego te związki seksualne, przedślubne tak szybko się rozpadają, tak często się rozwodzą. Nawet jak dojdą do ślubu, to potem się rozwodzą, a większość rozpada się, zanim się pobiorą. Prawda? Bo nie ma tam warunków. Tylko w małżeństwie można spełnić warunki do czystego współżycia, które owocuje dobrem. W każdych innych warunkach współżycie poza małżeństwem zawsze owocuje złem. A niestety często w małżeństwie, jak nie są spełnione te warunki komfortu psychicznego dla kobiety, też owocuje złem. To jest straszne, co mówię, ale taka jest rzeczywistość. No i wreszcie czwarta funkcja prokreacyjna. Tak, współżycie musi uwzględniać prokreację. Współżycie, które z góry przekreśla prokreację, jest współżyciem nieczystym, jest nieczystością. I zauważmy, że jeżeli nie wykonujemy tych funkcji, no to współżycie będzie dysfunkcyjne. Współżycie będzie dysfunkcyjne. I bardzo często może to współżycie jest dysfunkcyjne. Jakbyśmy chcieli znaleźć normę na czystość w relacjach seksualnych, to możemy sięgnąć do encykliki Humanae Vitae. No nie ma już czasu. Nie wiem, czy ile minut jeszcze mi wolno coś powiedzieć. To Andrzeja podpytuję. Andrzeju, jesteś tam?
A wiesz co, ja skoczyłem się jak u siebie na spotkaniu.
Aha, to jest niebezpieczne. To zdanie
natomiast, jest... Natomiast tak, natomiast na pewno o 20:30 powinniśmy zwolnić kanał dla modlitwy, która będzie prowadzona.
Pani, to w takim razie, w takim dużym skrócie jeszcze pytam, czy jestem nauczyciel i chcę jak najwięcej przekazać, tak? W dużym skrócie Humanae Vitae, aż by się chciało powiedzieć, że Humanae Vitae powstała w dużej mierze dzięki Karolowi Wojtyle i zespołowi krakowskiemu. To jest w ogóle wykładnia etyki seksualnej i w zasadzie źródło rozłamu w kościele, gdzie kościele z samego początku nie wszyscy akceptowali do tego świadczenia. Ale ona jest Paweł VI dzięki materiałom, które napłynęły z Krakowa, podjął decyzję, że antykoncepcja jest jednoznacznie nieakceptowalna, ponieważ można, bazując na rozumie i woli, ułożyć współżycie małżeńskie i zapanować nad jego płciowości i płodności. Jednocześnie tych dwóch pojęć nie wolno się odrywać. Zobacz, że świat mówi o seksualności, nie mówiąc o płodności, albo negują płodność. Dwa nierozerwalne pojęcia, płciowość i płodność zawsze muszą występować w parze. Nie wolno działać seksualnie, nie uwzględniając płodności. Można planować, można nie planować, potem się, ale trzeba się liczyć, że taka jest funkcja, ta funkcja czwarta prokreacyjna. Ale przejdźmy do Humanae Vitae. Tam jest jedno takie zdanie, je zacytuję, żeby nie przekształcać w punkcie nierozerwalność podwójnej funkcji znaku w zbliżeniu małżeństwa. Słuchajmy się. Ma swoją postawę ustanowionym przez Boga nierozerwalnym związku, którego człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać, między oznaczeniem jedności i oznaczeniem rodziciela. Współżycie małżeńskie zawiera w sobie dwa znaki, jedność i rodzicielstwo. I nie wolno tych dwóch znaków od siebie oddzielać. Zobaczmy, cała rewolucja seksualna wyrosła na tym, że się oddziela seksualność od rodzicielstwa. Cała rewolucja seksualna wyrosła na tym, żeby wyzwolić zabawy seksualne z koszmaru, w cudzysłowie, w koszmaru płodności. Tak? I zauważmy, że ten wybuch rewolucji seksualnej, no tam przyjmuje się rok 68, był związany z wymyśleniem pigułki hormonalnej. Tam niby w końcu lat 50. nie wyszła, ale tak naprawdę weszła w 60. latach pigułka, która dawała ludziom gwarancję, gwarancja, a poza tym ludzie widzieli taką cenę również zdrowotną, ale to już ustawmy, dawała ludziom nadzieję na zabawy seksualne przyjemności seksualne bez konsekwencji w postaci płodności. I ta idea do dzisiaj jest bardzo żywa i te wszystkie ruchy wyzwolonego seksu, on jest wyzwolony z rodzicielstwa. To jest przerażające, że człowiek może się cieszyć z wyzbycia się najcudowniejszego daru, jaki dostają samego Boga, daru rodzicielstwa, prawda? A więc zobaczmy, co to znaczy nierozerwalność jedności rodzicielstwa. Otóż nie ma prawa do jedności para, która nie jest gotowa na rodzicielstwo, czyli nie ma prawa do jedności żadna para poza małżeństwem tak naprawdę. I co to znaczy nie ma prawa? Co zabroni? No Pan Bóg zabroni. A nie ma prawa w tym sensie, że jeżeli będzie to robić, to będzie siebie niszczyć. I tak się dzieje bardzo powszechnie. Ludzie decydujący się na jedność poza małżeństwem, bez gotowości na rodzicielstwo, niszczą po prostu siebie, niszczą swoje relacje, nie wiedząc o tym. Tak? Zobaczcie, cały przemysł powstał na usługach tego, by jedność wyzwolić rodzicielstwo. Mamy antykoncepcję, mamy sterylizację, mamy środki poronne, mamy aborcję. No? Całe przemysły, dobrze się mające w sensie finansowym, gigantyczne dochody, jakbyśmy popatrzyli na największe firmy farmaceutyczne, na przykład Bayer, to tam w pierwszych pięciu najbardziej dochodowych pigułkach są dwie antykoncepcyjne. To jest gigantyczny biznes na skalę światową. Biznes nie tylko finansowy, ale biznes ideologiczny, bo to oczywiście jest też walką z wartościami, walką z Kościołem, walką z Bogiem, ale to zostawmy w tej chwili. A więc wyposaża się już nawet nie jedność, bo jedność to jest bogate pojęcie, jedność mężczyzny i kobiety, to jest jedność psychiczna, fizyczna, psychiczna, duchowa, prawda? Nie, tam chodzi tylko o przyjemność seksualną, doznania o charakterze naskórkowym, tylko o to się świat bije, żeby była przyjemność seksualna w dowolnej konfiguracji każdego z każdym, albo nawet sobą samym, tylko trzeba wyłączyć rodzicielstwo. Prawda? Natomiast rodzicielstwo ma być uwarunkowane jednością, czyli nie ma się realizować rodzicielstwo, poczynanie dzieci na żadnej innej drodze, jak tylko na skutek zjednoczenia miłosnego męża i żony. Znaczy to jedno zdanie o nierozerwalności jedności od rodzicielstwa zacjęło wszystkie problemy, jakie są w świecie, w dziedzinie seksualności. Ani nie byłoby zdrad, ani nie byłoby przestępstw seksualnych, ani nie byłoby całego bałaganu, który dzisiaj świat oferuje jako rzekomą zdobycz ludzkości, prawda? Gdybyśmy tylko posłuchali tej jednej zasady, nierozerwalność jedności od rodzicielstwa. Oczywiście nie wystarczy być w małżeństwie, żeby nasze współżycie spełniało tę zasadę, bo wiele małżeństw rozrywa jedność od rodzicielstwa, współżyje antykoncepcyjnie, odżywając, brutalnie kasując rodzicielstwo. Prawda? Ich działanie też jest nieczyste. Ich działanie też jest niszczące ich samych i ich więź. Nie widzą tego, bo to jest proces, bo to się dzieje w czasie. Zostawmy te wszystkie patologie, które są w świecie, miałem to jeszcze wymienić, ale zostawmy. Czystość bycia mężczyzną, co to znaczy? To znaczy oczywiście czystość, pełne posiadanie siebie w wymiarze seksualnym, ale nie tylko. Czystość bycia mężczyzną to jest również ojcowanie. Każdy mężczyzna powinien ojcować. Mężczyzna ksiądz powinien ojcować. Mężczyzna mąż powinien ojcować. Mężczyzna, który żyje samotnie, powinien ojcować. Bo w przeciwnym razie nie będzie w sposób czysty sobą. Co w wymiarze indywidualnym mężczyzna potrzebuje do bycia czystym, do bycia sobą, do bycia szczęśliwym. W pełni zapanować nad sobą, w szczególności nad pobudzeniami podkorowymi, w szczególności w dziedzinie seksualnej. Pełne panowanie nad sobą. To jest znowu osobny temat, jak to osiągnąć, tak? Wolność wewnętrzna, która jest do zdobycia wyłącznie, nie wyłącznie trudem samochowania, ale w połączeniu z łaską i dlatego człowiek niewierzący nie może takiej pełnej wolności aż do oddania życia za świat wartości wyznawania osiągnąć. Jeżeli nasza wolność, ta osiągnięta z opanowaniem sobą pełne i czynienie dobra i odrzucanie zła jest oparte o Bożą hierarchię wartości, to jesteśmy święci. Każdy mężczyzna powinien dążyć do osobistej świętości. Mamy powszechne wezwanie do świętości, a więc to jest zadanie mężczyzny. Bycia czystą mężczyzną to jest walka o swoją własną świętość. To, co wspominał ojciec Dominik, że to jest podstawowe walczyć o swoją czystość. Podstawowe zadanie mężczyzny. No tylko wtedy mogę. Oczywiście przeszkodą jest pornografia, jest masturbacja, prawda? To wszystko niszczy męską wolność, męską czystość i męską zdolność do miłości. Drugim zadaniem miłości, w tym zadaniem mężczyzny w wymiarze społecznym jest miłość. Mężczyzna musi się zdecydować na miłość, czyli zdecydować się na to, że będzie bezinteresownym darem siebie samego. Jest wielu mężczyzn, którzy osiągnęli duży stopień posiadania siebie i nie zdecydowali się na miłość. Ani nie poszli w kapłaństwo, żeby oddać się Bogu, ani nie poszli w małżeństwo, żeby podporządkować siebie, dać siebie żonie i dzieciom. I to są wszystko mężczyźni nieszczęśliwi. Oni tego nie wiedzą, bo robią kariery, zdobywają sukcesy, mają satysfakcję, mają pieniądze, są zadowoleni z osiągnięć, ale nie wiedzą, że nie mogą. Szczęście nazywają sukcesy, szczęście nazywają pieniądze, szczęście nazywają swoje własne zadowolenie. A to jest prawda, to jest fałsz, to jest oszukiwanie siebie. Bo szczęście daje tylko relacja miłości z Bogiem i z ludźmi. Ale to jest taki, który się nie zdecydował na miłość, nie zdecydował się na własne szczęście. A wielu jest takich, wielu jest takich. I to dla mężczyzny jest trudne, żeby być darem siebie, dlatego że kobiety to mają za darmo. Kobiety mają gotowość do poświęceń dla miłości, a mężczyzna ma gotowość do poświęceń dla materii. Musimy przerosnąć siebie, by chcieć siebie dać, zrozumieć, że to jest wyższe niż jakiekolwiek kariery w świecie materialnym. Oczywiście ta trudność wchodzenia w relację, w czystą relację z kobietą, mężczyźnie utrudnia niepełne posiadanie siebie w wymiarze seksualnym. W wymiarze seksualnym, jak on siebie nie posiada, to nie może wejść w czystą relację z kobietą, bo zaczynają pożądać. Prawda? Budzą podkorowe, uruchamiają w nim reakcje pożądawcze. I wtedy ta relacja, nawet małżeńska, jest skażona jego niedojrzałością, niepełnym posiadaniem siebie w wymiarze seksualnym. I wreszcie chciałem powiedzieć o czymś ogromnie ważnym. Na koniec, bo te minuty już tam się wyczerpują, a mianowicie, że pewnie każdy z mężczyzn ma różne wzloty, ma różne upadki. Pewnie każdy mężczyzna musi się nawracać do własnej czystości. I chcę powiedzieć już na koniec, że powrót do czystości jest bezwarunkowo, bezwzględnie pożądany, konieczny i prowadzący do szczęścia. Mamy przykłady z Pisma Świętego. Mamy Magdalenę, która była jawną grzesznicą, prawda? I stała się świętą, której Chrystus pierwszy się pokazuje po zmartwychwstaniu. A przez to właśnie powiedział, wstań, nie grzesz więcej, ona wstała, nie grzeszyła więcej. Dawid też oczyszczał się z grzechu z Betszabą, tak, z żoną Uriasza, pamiętamy, jego upadek przez nieczystość. I każdy mężczyzna ma za sobą jakieś mniejsze lub większe upadki. Świat nas atakuje, świat nas chce zdołować, chce, żebyśmy przestali być panem siebie, bo wtedy łatwiej nami zarządzać, nami kierować, prawda? I namawiam, żeby wzbudzić sobie taką męską, wściekłą, determinowaną wolę walki o własną czystość, do upadłego. Przy czym, powiedzmy, rozmawiamy i dla ilustracji, ta walka ma się bardzo głęboko wejść w mężczyznę. Bardzo głęboko, bo na ilustracji na przykładzie, mąż zdradził żonę. Postanowił więcej, czyli dokonał czynu nieczystego. Postanowił więcej nie zdradzać, zacisnął zęby, żeby nie zdradzić żony. Wydało się, było przykro, postanowił nie zdradzać. Ale jego mowa jest nieczysta. On z kolegami tylko mówi o świństwach. On z kolegami tylko jak jakąś kobietę widzą, to mówią, co oni tam zrobili. On jest jak bąbel na wodzie. On będzie się męczył ze swoją wiernością żonie, bo on marzy o nieczystości. Dalej, czyli trzeba wyczyścić mówienie, to wspomniał ojciec Dominik na sam koniec swojego wystąpienia. Trzeba wyczyścić do bólu mowę. Trzeba wyczyścić do bólu wzrok. Człowiek, który ogląda pornografię, nie jest zdolny do takiej otwartej, pełnej wolności i wierności, bo będzie go ciągnąć w inną stronę. A więc oczyścić wzrok do bólu, to nie jest łatwe w świecie, w którym żyjemy. Dalej, trzeba oczyścić myślenie. Jeżeli przychodzą myśli nieczyste, to jest nieczystość, o której powiedzieliśmy. Trzeba z nimi walczyć, trzeba uciekać na inne tereny, trzeba uciekać w kolekcję znaczków, czy swoje hobby, czy cokolwiek, w literaturę, czy muzykę. Uciekać. To jest postawa bardzo męska. Uciec z pola, które mi zagraża, prawda? I jeżeli ja przestanę źle czynić, nieczysto czynić, jeżeli ja przestanę nieczysto mówić, jeżeli ja przestanę nieczysto świadomie patrzeć, jeżeli przestanę nieczysto świadomie myśleć, rozsiadać się w tych myślach, to mi się gdzieś tam dopiero podświadomość wyczyści. Jakbym miał piękne, czyste tęsknoty, dopiero wtedy jestem tym, kim być powinienem. I dopiero wtedy nie męczę się z wiernością, przeciwnie, marzę o własnej wierności. Mężczyzna, który ma czyste tęsknoty, zapytany, czy trudno być wiernym żonie, przepraszam, proszę o inny zestaw pytań. Nie rozumiem pytania. Jak trudno? To wszystko, co my nabudowaliśmy w naszej wieloletniej miłości małżeńskiej, miałby stracić jakieś chwilowe przyjemności z jakąś przygodną kobietą. Bzdura. Bzdura. Wierność jest bardzo logiczna. Tylko ja muszę to rozumieć, ja muszę w to wierzyć, ja muszę za tym tęsknić. Czyli życzę wszystkim, żeby nasza walka o naszą przyszłość doszła aż do podświadomości. Żebyśmy w podświadomości marzyli o własnej czystości i wtedy mniej więcej jesteśmy bezpieczni. Chociaż i tak, kto stoi, niech bardziej by nie upadł, bo świat czyha na naszą nieczystość, czyha na nasze popchnięcie. Musimy sobie z tego zdawać sobie sprawę. To nie jest tak, że my sobie przez życie przyjdziemy tanecznym krokiem bez walki o czystość. Nie da się być czystym bez walki. W świecie, który atakuje wszystkimi możliwymi sposobami, a ma wielkie możliwości. Atakuje naszą czystość, próbuje nas uczynić nieczystymi, czyli zniewolonymi tak czy inaczej. Czyli też nieszczęśliwymi. Jak będziemy patrzeć na kobiety, piękne kobiety, z zachwytem, a nie z pożądaniem, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze do własnej czystości. Kobiety nam tego nie ułatwiają. Kobiety też już teraz wiele nie rozróżnia. Chcą, by mężczyźni zwracali na nie uwagę. Ale nie zastanawiają się, wiele kobiet nie zastanawia się tym, czy zwracają uwagę dlatego, że ich pożądają, czy dlatego, że ich zachwycają. To też trzeba przywrócić. Oby kobiety chciały być przedmiotem zachwytu mężczyzn, a nie przedmiotem pożądania. I obyśmy my chcieli, żeby kobiety, w szczególności własna żona, i własna żona też nie powinna być przedmiotem pożądania. Ja mam z nią działać seksualnie, ale nie na skutek nieupanowanego pożądania. Mam działać jako wyraz, to zna, przypomnę, funkcję współczucia, wyraz naszej miłości. Ona ma być znakiem miłości. To ma być element budowania naszej więzi. To ma być również w to wpisane nasze plany prokreacyjne. No my w tej chwili już planów prokreacyjnych mieć nie możemy, bo ta faza życia się skończyła. Ale dawniej musieliśmy to też uwzględniać w naszym wyrażaniu swojej miłości przez użycie. Chciałbym, żebyśmy wszyscy zamarzyli o czystości, abyśmy przyczyniali się do tego, by w świecie powstawała moda na czystość. Bo ta moda prowadziłaby ludzi do szczęścia. Moda na nieczystość prowadzi ludzi na manowce, prowadzi do nieszczęścia. Tak mniej więcej ten czas na miarę wyczerpałem. Przepraszam, że za swoje gadulce, a to z dobroci serca, że nie mam najwięcej powiedzieć.
Dzięki Ci, Jacku. Takie mam wrażenie, że bogactwo, które masz i które chciałeś przekazać, było przynajmniej dwukrotnie większe i że się musiałeś mocno obcinać. I chciałem zapytać tak teraz tutaj, przepraszam, że tak publicznie, może chciałbyś kontynuować i na przykład zrobilibyśmy sobie sesję pytań i odpowiedzi za tydzień o tej porze na przykład, nie?
Tylko za tydzień o tej porze to może być trudność, bo ja będę w miejscu słabego zasięgu.
Okej.
Okay. Konkretnie wiem, że w tym manowej.
Tak, wiem. To w takim razie, w takim razie ja myślę, że...
Na kiedyś.
No, pomyślmy nad jakimś terminem, spróbujemy go zaproponować. Natomiast ja chciałem odesłać Was do książki, tak? Książka Jacka Pulikowskiego, tak?
No, kąpię, masz tą książkę. Aha.
Przeczytam. Warto uprawiać seks. Małżeński, bo poza małżeński zawsze pozostanie bezowocnym ugorem, czyli o pielęgnowaniu sfery płciowości i życiu w czystości seksualnej.
Dobrze, a teraz czytaj jeszcze raz pierwsze dwa słowa tytułu.
Warto uprawiać.
Jeszcze raz przeczytaj.
Warto uprawiać.
Jeszcze raz przeczytaj. Uważnie po literce.
Uprawić, tak? Aha. Przepraszam.
Świat, żebyśmy uprawiali, zabawiali się seksem, a my musimy to uprawić, jak się pielęgnuje ziemię, jak się, prawda? Mamy tak te zbitki w głowie, to uprawiać seks, że porządny człowiek, nasz Andrzej kochany, 5 razy przez to uprawiać, prawda?
Bardzo mi przykro. W każdym razie lektura jest dostępna. Lektura jest dostępna. Wydawnictwo, Instytut Wydawniczy Jerozolima, natomiast książkę można nabyć na stronie jacekpulikowski.pl, tak?
Ja bym jeszcze pokazał jedną książeczkę, dokładnie na temat czystości. To jest, dlaczego czystość? tutaj te rozważania, które dzisiaj próbowałem przekazać, to są znacznie bogatsze w tej książeczce. Tam parę stroniczek już ma tutaj w sobie, dokładnie ma stron 145 i tamte rozważania na temat czystości, można sobie do nich zajrzeć, prawda? A wracając do tego nieszczęsnego, uprawiać seks, świat nas próbuje właśnie wmanewrować w to, żeśmy się zabawiali na terenie seksualności. To jest teren zabawy ogólnoświatowej. Nie. To jest teren, który powinien być pielęgnowany. I tylko w małżeństwie on może być właściwie pielęgnowany, jeżeli chodzi o parę. Bo w pojedynkę każdy powinien pielęgnować swoją własną czystość.